Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz i kolejna audycja Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok. A dziś moim gościem jest pani Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jubileuszowa 10. edycja kampanii Pola Nadziei powinna być, jak sama nazwa wskazuje, wyjątkowa, ale chyba nikt z nas nie przypuszczał, że będzie aż tak wyjątkowa. Co się aktualnie w tej kwestii u was dzieje?
W zasadzie kampanię Pola Nadziei w normalnych warunkach byśmy już zakończyli z końcem czerwca, z końcem roku szkolnego, bo tak to praktykowaliśmy do tej pory. Natomiast w tym momencie z uwagi na tą wyjątkowość tego roku właśnie, na pandemię koronawirusa, zbiórki będziemy prowadzić również latem. W związku z tym, że mamy troszeczkę teraz poluzowania i większą możliwość, będziemy chcieli wyruszyć również w miasto z puszkami. Także nasi wolontariusze, mam nadzieję, w najbliższych weekendach będziecie mogli ich spotkać na rynku, przede wszystkim na rynku i na plantach naszych białostockich.
A jak się będziecie komunikowali z potencjalnymi darczyńcami, którzy chcieliby was spotkać gdzieś właśnie w plenerze?
Będziemy ich zapraszać do podzielenia się tym tak zwanym symbolicznym groszem. Informujemy na naszych mediach społecznościowych, naszą stroną internetową, tymi kanałami, które są dostępne, prawda?
Czyli trzeba śledzić wasz profil facebookowy, stronę internetową i inne społecznościówki, którymi komunikujecie się, tak?
Dokładnie tak. Niezmiennie trwa zbiórka online, bo to w internecie myślę, że również zamkniemy dopiero przed początkiem kolejnego wydania kampanii Pola Nadziei.
Czyli ci, którzy zechcą was wspomóc już teraz, nie muszą czekać na te akcje, które spróbujecie zorganizować w plenerze, tylko można za pośrednictwem strony internetowej już takich wpłat dokonać.
Dokładnie tak.
Głośno ostatnio zrobiło się o projekcie Oaza Radości. Rzeczywiście media zainteresowały się tym przedsięwzięciem, bo okazało się, że Fundacja Pomóż Im postanowiła pomóc dzieciom z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii w Białymstoku.
Klinika Pediatrii i Onkologii i Hematologii w Białymstoku to jest takie miejsce, z którego tak naprawdę Fundacja Pomóż Im wyrosła. Stąd nasze działania tam również są cały czas. Zakusy na to, aby powstało przy tej klinice właśnie miejsce, gdzie dzieci leczące się onkologicznie będą mogły chociaż na chwilę spędzić czas dużo milej niż w salach szpitalnych, już od kilku lat trwały i od kilku lat staraliśmy się o to, aby pozyskać fundusze i załatwić przede wszystkim wszelkie niezbędne pozwolenia. W tym roku tak naprawdę budowa miała ruszyć w marcu. Z wiadomych względów przesunęło się to wszystko, ale z wielką radością właśnie mogliśmy rozpocząć parę dni temu dosłownie tą budowę i mamy nadzieję, że to będzie to miejsce, gdzie dzieciaki walczące z trudnym przeciwnikiem, jakim jest nowotwór, będą mogły właśnie tą radość czerpać i tam spędzać przerwy między kolejnymi dawkami chemii.
Wydawać by się mogło, że plac zabaw to rzecz dość banalna, no ale nie w przypadku dzieci, które są w takim szpitalnym reżimie i które nie mogą nawet pomarzyć o tym, aby wyjść gdzieś pod opieką chociażby rodziców na plac zabaw. Jaki on będzie? On będzie się różnił od takich typowych, czy może będzie bardzo podobny do tych, na których się te dzieci często wcześniej bawiły?
Będzie dosyć podobny, ponieważ na żadnym placu zabaw nie może zabraknąć huśtawki, karuzeli czy takiego domku ze zjeżdżalnią. Natomiast co będzie go wyróżniać? Będzie go wyróżniać to, że będzie służył tylko i wyłącznie dzieciom z oddziału onkologii, bo to jest główny powód, dla którego one nie mogą korzystać z tych ogólnie dostępnych placów zabaw. Nie mogą przebywać w tłumach, tak? Stąd to miejsce będzie tylko i wyłącznie służyło im, a zabawki będą tradycyjne.
Jaki reżim może obowiązywać w przypadku takiego placu zabaw, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład aktualne obostrzenie?
Na pewno będzie trzeba dezynfekować te zabawki. Tak, to będzie główne zadanie. przed zabawą, przed korzystaniem. Plac zabaw będzie otwarty, mam nadzieję, już we wrześniu. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, to wówczas będziemy chcieli, aby dzieci mogły z niego korzystać. Główny reżim to jest, tak jak mówię, dezynfekcja, no i brak innych dzieci, tak naprawdę, które by mogły korzystać, no ale niestety ten plac zabaw będzie przeznaczony wyłącznie dzieciom z onkologii.
Na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o jego budowę?
W tym momencie właśnie jestem po rozmowie z wykonawcą, więc już jest powierzchnia wyrównana i teren przygotowany do kolejnych etapów. Na dniach będą powstawały również fundamenty pod schody, więc tak naprawdę to jest początek budowy, ale no będzie to robione etapami. W związku z tym planowane zakończenie jest dosyć szybkie.
Czy ten termin możemy jakoś przynajmniej w przybliżeniu określić?
Wstępnie do połowy września jesteśmy umówieni na zakończenie prac na terenie Placu Zabaw.
Czyli jest szansa, że w tym roku dzieci jeszcze skorzystają z tych atrakcji?
Taką mam wielką nadzieję, że właśnie jesień przywita nas pięknym słońcem, piękna złota polska jesień w tym roku pozwoli dzieciom pokorzystać chwilę przynajmniej.
To jakie na tym etapie są Wasze potrzeby? Czego Wam jeszcze ewentualnie brakuje? A może wszystko już macie?
No nie wszystko, nie wszystko mamy. Potrzeby są cały czas. Jeśli chodzi o plac zabaw, tutaj cały czas można dorzucić swoją cegiełkę, ponieważ nie zebraliśmy funduszy na całą realizację. Część tych funduszy brakujących dorzucimy z innych projektów, które w tym roku nie mogą się siłą rzeczy odbyć, więc tak wyszło. Natomiast jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, ma życzenie dołożyć swoją cegiełkę do placu zabaw, to jak najbardziej zachęcam i to można zrobić przez naszą stronę internetową, przez zbiórkę na pomagam.pl. Potrzeby niezmienne, no fundusze na działanie, tak, to stąd też zbiórki w ramach Pól Nadziei chcemy kontynuować, ponieważ dużo, dużo działań wiosną, które miały się odbyć, nie odbyły się, stąd te fundusze na realizację działań tych podstawowych, no, uszczupliły się, tak można powiedzieć, dlatego też no, nie będzie nigdy tak, że chociaż mam nadzieję, że może kiedyś powiem, że jest wystarczająco funduszy, aby działać w niezmienionych warunkach i z takim samym zaangażowaniem i skutkami.
Mamy wakacje i okazuje się, że Fundacja Pomóż Im w tym przypadku również podjęła kolejną inicjatywę. Mam na myśli półkolonie.
Tak, co roku nasze rodzeństwo dzieci hospicyjnych oraz dzieci onkologiczne po zakończonym leczeniu wysyłaliśmy na wyjazdy letnie w górach. Tam mogły czerpać energię i nabierać sił na nowy rok szkolny. W tym roku uznaliśmy to za no, trochę zbyt ryzykowne, stąd taka zastępcza forma półkolonii właśnie. Dużo atrakcji, przede wszystkim wizyty w parkach rozrywki, tutaj naszych lokalnych, wizyty w zoo, wyjście na lody. To jest taki czas kilku godzin dziennie, gdzie nasze asystentki rodziny właśnie zaopiekują się dziećmi. Dzięki temu rodzice hospicyjni nasi będą mieli troszeczkę lżej, troszeczkę mniej tych obowiązków domowych, tak.
Jak dużo dzieci będzie brało udział w półkoloniach?
No będzie to nieduża grupka, bo tam około 6-8 osób w zależności od dnia. W związku z tym dzieci będą na pewno wspaniale zaopiekowane.
Wakacje mają to do siebie, że zdecydowanie za szybko się kończą, no ale pozostała część roku w Waszym przypadku wypełniona jest różnymi działaniami, które realizujecie również przy współpracy, czy też z udziałem takich instytucji, jak chociażby władze lokalne, czy powiedzmy władze państwowe. Mam na myśli samorząd czy ministerstwo. Co to za przedsięwzięcia? Przypomnijmy naszym słuchaczom.
Tak, już od jakiegoś czasu prowadzimy program profilaktyki raka jelita grubego. To jest jeden z programów, które realizujemy właśnie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Badania przesiewowe, kolonoskopii dla osób po 50 roku życia całkowicie za darmo można wykonać u nas w familijnym centrum medycznym. Drugim programem, który realizujemy we współpracy z miastem naszym Białystok, dokładnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to jest program dla dzieci niepełnosprawnych. Ruch kluczem do aktywności i rozwoju. Pod takim hasłem nasza fundacja realizuje ten projekt. Jest to właśnie projekt bezpłatnej rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Wiadomo, dla tych dzieci rehabilitacja jest niezmiernie ważna i tutaj oczekiwanie na rehabilitację z NFZ-u niestety jest bardzo długie. W związku z tym taki program myślę, że będzie bardzo dużą popularnością się cieszyć. Już teraz zachęcam do zgłaszania się, bo mamy tylko 24 miejsca.
A kto może się zgłosić i jak może to zrobić?
Do tego programu zapraszamy dzieci właśnie z niepełnosprawnością zamieszkałe w Białymstoku. To są dwa warunki, które uczestnik tego programu powinien spełniać. Zgłosić się najprościej, jak można, do familijnego centrum medycznego, do rejestracji, zadzwonić czy przyjść osobiście, zapisać się. Terminy dopasowujemy tak naprawdę do dzieci i do rodziców, więc program będzie trwał do listopada, ale już teraz można się zapisywać.
To przypomnijmy może, gdzie mieści się familijne centrum medyczne?
Familijne centrum medyczne mieści się na ulicy Ciołkowskiego 88J, tam gdzie jest siedziba Fundacji Pomóż, w Białymstoku oczywiście.
I ten kontakt może być zarówno osobisty, jak też telefoniczny, jak albo w inny sposób.
Jak najbardziej. No osobisty wiadomo, że w maseczce i dezynfekcja rąk przy wejściu, tak jak do większości instytucji, telefoniczny może być prostszy.
A czy planujecie te dzieci przyjmować czy zapisywać w kolejności zgłoszeń, czy w jakiś inny sposób?
Głównie w kolejności zgłoszeń. No to jest chyba najbardziej uczciwa forma zapisu. W związku z tym, no, 24 miejsca to nie jest dużo, stąd obawiam się, że te miejsca szybciutko się wyczerpią.
Kolejny projekt, który okazał się dla Was wyzwaniem, to wydawać by się mogło rzecz drobna, bo remont mieszkania. Remont mieszkania Waszego podopiecznego, tak?
Tak. Jedno z dzieci, które przyjęliśmy stosunkowo niedawno, bo no, w okresie wiosennym, okazało się, że właśnie warunki mieszkaniowe tejże rodziny i tego konkretnego naszego podopiecznego nie są to warunki, w których powinno przebywać dziecko zdrowe, a już nie wspominajmy o tym, że no, dziecko hospicyjne powinno mieć tym bardziej warunki godne, takie przystosowane bardziej do dziecka chorego. Stąd pomysł i nasze zaangażowanie, aby to mieszkanie naszego podopiecznego przystosować do jego potrzeb przede wszystkim, zrobienie łazienki, dostosowanie jej do potrzeb dziecka hospicyjnego było tym priorytetem. No i to się udało dzięki ludziom, którzy zaangażowali swój czas i umiejętności, tak, bo nie każdy potrafi położyć płytki w łazience, ale znalazły się dobre dusze, które chciały się zaangażować w to, przeznaczyły na to swój czas, swoje umiejętności. Ci, którzy mogli wesprzeć finansowo, również się dołożyli. Stąd nasz podopieczny już z tego, co wiem, od piątku funkcjonuje w nowych warunkach. Jest to taki no, kolejny mały krok, który cieszy, który pozwala na to, żeby pamiętać, że są ludzie, którzy chcą pomagać, są z nami i to jest fajne.
Jakie są takie elementarne różnice, jeśli chodzi o mieszkanie osoby czy dziecka, którym się zajmujecie, w stosunku do, powiedzmy, warunków mieszkaniowych przeciętnego człowieka? Czy tutaj te różnice są znaczne, czy niekoniecznie?
Na pewno w pomieszczeniu, w którym przebywają nasze dzieci hospicyjne, musi być miejsce na sprzęt, z którego te dzieci korzystają, czyli koncentrator tlenu, inhalator, kaszlator, czyli tutaj to zagospodarowanie przestrzeni, zagospodarowanie pomieszczenia musi być w taki sposób rozłożone, aby to miejsce się znalazło. To jest jedna bardzo ważna sprawa. Oczywiście tak, miejsce do spania właśnie musi być przede wszystkim blisko koncentratora tlenu, bo to jest jedno z urządzeń, które raczej jest nieodłączne od naszych dzieci. No i łazienka, tak? Łazienka powinna być przy tych maluszkach, to jeszcze nie tak ważne, ale już przy większych dzieciach ta łazienka powinna być przystosowana w taki sposób, aby można było wjechać tam wózkiem, bo wiadomo, to jest też nie tyle ułatwienie dla dziecka, co dla opiekunów i rodziców bardziej może, tak? Bo przeniesienie takiego większego dziecka jest, wiadomo, wysiłkiem, który taki rodzic musi podejmować, tak? Stąd ta łazienka powinna być dostosowana do tego, aby czy wózek, czy później też w niektórych naszych rodzinach funkcjonują podnośniki zamontowane, specjalne, tak? Gdzie takie dziecko, no przeniesienie takiego dziecka dzięki podnośnikowi czy wózkowi jest dużo łatwiejsze, dużo mniej uciążliwe niż w normalnych warunkach. Także to są chyba takie główne różnice, które powinny zaistnieć w mieszkaniach naszych podopiecznych. No niestety zdarza się tak, że trafiają do nas podopieczni, których mieszkania dalekie są od takich warunków podstawowych.
No tak, bo często rodzina po prostu wydaje wszystkie pieniądze na te pierwszej potrzeby rzeczy typu leki.
Dokładnie tak.
A potem już niekoniecznie wystarcza na przykład przystosowanie mieszkania.
Dokładnie tak. Stąd no tutaj też tą przestrzeń staramy się zagospodarować i w tej przestrzeni pomóc.
Myślę, że nasi słuchacze też są zainteresowani skalą waszej działalności, jeśli chodzi o liczbę dzieci czy rodzin, którymi się opiekujecie, którymi niesiecie pomoc. To stała liczba podopiecznych jest więcej, mniej?
W tym momencie mamy 33 podopiecznych. To jest znacznie więcej niż mieliśmy zazwyczaj, bo ta liczba naszych podopiecznych zazwyczaj nie przekraczała 30. W tym momencie, nie wiem, czy to można łączyć z pandemią, raczej nie, ale tak się złożyło, że tych podopiecznych mamy 33, do niedawna było 34. Jest tak jedno dziecko, którego stan się na tyle poprawił, że można było go wypisać, no z uwagi na to, że mamy również ograniczone możliwości osobowe, tak, no bo odwiedziny pielęgniarek, lekarzy, a że działamy na całym województwie, to jest to duże utrudnienie, jeśli te dzieci są rozsiane po całym województwie, trzeba dojechać. Brakuje i czasu, i ludzi wówczas, tak? Stąd te wypisy również muszą się pojawiać. Ale to jest pocieszające, tak? Bo jeśli stan dziecka się poprawia na tyle, że nie wymaga stałej opieki medycznej, to jest to iskierka, która cieszy.
Pewnie od razu cisną się na usta pytania, jak wobec tego radzić sobie z funduszami, kiedy rozmawialiśmy o tym kilka minut temu. Wiele sposobów na dotarcie do darczyńców nie może zostać przez was użytych. Niektóre może za moment powrócą. Podopiecznych jest coraz więcej. No a z pieniędzmi?
Z pieniędzmi na działalność. No mamy kontrakt z NFZ-em, z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie jest to kwota, która wystarczyłaby na opiekę na takim poziomie, jaki my chcemy zapewnić naszym podopiecznym. 1% jest bardzo ważnym etapem, chociaż w tym roku ciągle niepewnym, ponieważ nie mamy żadnych informacji odnośnie tego, w jakiej wysokości ten 1% będzie. No i wpłaty darczyńców indywidualnych i firm, stąd prośba, apel, jeśli spotkacie naszych wolontariuszy na ulicy, nie omijajcie, jeśli możecie się podzielić, to zachęcamy do właśnie nawet symbolicznego wsparcia, bo to jest bardzo istotne. Bardzo popularnie niektórzy myślą, moja złotówka nic nie znaczy. Być może jedna złotówka nie znaczy, ale jeżeli takich złotówek się zbierze 100, to już jest to kwota, za którą możemy zrealizować czy jakąś rehabilitację, czy zakupić potrzebny lek naszemu dziecku.
Szukajmy wobec tego okazji na to, aby fundacji pomóż im pomóc po prostu poprzez datki finansowe, a oni już wiedzą, co z tym dalej zrobić. Pani Krystyno, pięknie dziękuję za tę rozmowę. No i trzymam kciuki za to, aby tych środków nie zabrakło, choć z drugiej strony wasze doświadczenie i wasza skuteczność w działaniu myślę, że pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Dziękuję serdecznie. Staramy się robić wszystko, aby też te środki, które zostały nam przekazane przez darczyńców, zagospodarować w taki sposób, aby były przede wszystkim skuteczne, tak jak pan redaktor powiedział.
Gościem Polskiego Radia Białystok była pani Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Trzeci sektor.